Arsenał Kultury.
To jest Arsenał Kultury. Witamy w listopadowy wieczór. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Dziś chcemy porozmawiać o kinie grozy. O tych filmach, które nas próbują przestraszyć, używając do tego celu różnych środków wziętych z naszej codziennej rzeczywistości, historii, ale też ze świata fantazji, magii i upiorów. Naszymi gośćmi, z którymi będziemy rozmawiali o tym groźnym, czy o tych horrorach w kinie, są dr Magdalena Kosińska, autorka książki Upiór w kamerze, zarys kulturowej historii kina grozy.
Dobry wieczór.
I pan Marcin Pigulak, doktorant w Instytucie Filmoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór państwu.
To może pierwsze pytanie, takie bardziej ogólne do państwa. Czy kino grozy służy tylko rozrywce? Czy to jest taka dziedzina, która przede wszystkim jakby do tego jest przeznaczona, że jest to takie typowe, można powiedzieć, kino klasy B do obejrzenia i zapomnienia, czy też niesie jakieś głębsze wartości i treści?
Zdarza mu się czasem,
Pani
że
niesie. Kusińska.
Zdarza mu się czasem, że niesie. To nie jest reguła, oczywiście, tak jak w ogóle w odniesieniu do całego kina popularnego, ale no mamy parę filmów w historii kina grozy, które rzeczywiście zapisały się po prostu jako dobre filmy, albo nawet najlepsze w dorobku co niektórych reżyserów. No a treści w ogóle tak głębokie i odnoszące się do rozmaitych spraw ostatecznych, spraw życia i śmierci, no to wykraczają trochę poza to, co byśmy zazwyczaj zakwalifikowali do rozrywki.
No właśnie, tutaj taka moja pewna dygresja, bo ja nie jestem zwolennikiem horrorów, nie lubię oglądać, ale przygotowując się do programu, zobaczyłam ranking Filmweb 100 najlepszych horrorów i wyszło na to, że jednak ja jestem fanem horrorów. Dlatego, że tutaj z 2/3 tych filmów ja widziałam, podobały mi się, tylko w życiu nie wpadłabym na to, że to są horrory. Panie Marcinie, może jakoś spróbujemy zdefiniować, jakoś podzielić te dziedzinę sztuki. Gdzie są horrory, gdzie są thrillery, bo tutaj w tym rankingu jest i Egzorcysta, ale jest i Terminator, są Dziewiąte Wrota, Adwokat Diabła. No.
Myślę, że gdybyśmy odwołali się do takiej podstawowej definicji, takiego szybkiego rozróżnienia pomiędzy horrorem a dreszczowcem, myślę, że warto byłoby wskazać na fakt, że głównie horror opiera się na walce z mocami nadprzyrodzonymi, że w horrorze pojawia się ten element spoza naszego świata, spoza naszej rzeczywistości. To jest oczywiście rzecz względna, bo pytanie, czy na przykład Michael Myers z Halloween, prawda, bezwzględny seryjny morderca, jest taką istotą demoniczną? Można to powiedzieć, że tak, biorąc pod uwagę, że jednak powraca w każdej części, mimo że on jest zabijany. Także na takim podstawowym rozróżnieniu moglibyśmy powiedzieć, że w horrorze pojawiają się istoty spoza naszego świata, w thrillerze głównie mamy do czynienia z takimi bardzo ludzkimi mordercami, z zagadkami troszeczkę bardziej kryminalnymi niż, można powiedzieć, baśniowymi czy fantastycznymi.
To jest horror i thriller, tak? A jakie są jeszcze gatunki, które wokół tego wszystkiego krążą?
Oczywiście horror jest bardzo bogatym gatunkiem, bo jednak gdybyśmy tak zaczęli zastanawiać, kiedy powstał pierwszy horror, czy właściwie co można uznać za pierwszy horror, w gruncie rzeczy moglibyśmy się odwołać do samych początków kina, no bo jakby strach, przemoc, które są często takim elementem tworzącym horror, leżą na przykład u podstaw chociażby takich filmów jak Wjazd pociągu na stację, no bo mamy przecież słynne legendy, że widzowie na pierwszych pokazach filmowych, widząc lokomotywę zbliżającą się ku nim, uciekali z kina przerażeni. Dla nich z pewnością był to element grozy
ale
i strachu.
To nie jest horror, to znaczy nie należy, przynajmniej nie kwalifikujemy tego filmu jako horroru. To może pytanie do pani dr Magdaleny Kamińskiej, która śledziła rozwój tego gatunku. Jakie były pierwsze właśnie filmy, które bezsprzecznie można zakwalifikować jako kino grozy, jako horrory?
Zwykle się zaczyna od Studenta z Pragi, filmu, który w całości się nie zachował i rzeczywiście wykorzystuje pewne wątki literatury gotyckiej, późnoromantycznej, związane z demonicznym sobowtórem, z wkroczeniem diabła w ludzką rzeczywistość, z rozmaitymi rozliczeniami między tym a tamtym światem, ale tu mi się przychylało, że można by szukać głębiej. Ja nie wiem, czy akurat Wjazd pociągu na stację, ale myślę, że filmy Méliès'a, Georges'a Méliès'a, trikowe filmy, bardzo mocno nasycone tym elementem fantastycznym. Nawet jeżeli były to półminutowe, króciutkie filmiki, w których Méliès znika kobietę i zamiast niej pojawia się szkielet.
Oczywiście.
To już tutaj ten element grozy występował i tak naprawdę w tym tak zwanym potocznie jarmarcznym okresie rozwoju kina ten element grozy gdzieś tam się przewijał i wciskał się w tę rozrywkę rozmaitymi bocznymi takimi szczelinami.
A gdyby tak zrobić, można powiedzieć, wielki skrót historyczny, te pierwsze filmy grozy, horrory i dzisiejsze produkcje. Jaka jest główna różnica, oprócz oczywiście pewnych technicznych kwestii, tak? Rozwoju jednak efektów specjalnych i tak dalej bezsprzecznie, to w takiej materii samej, można powiedzieć, samym sednie, tego, czym się boimy, co używano, czego, jakich zabiegów używano do straszenia, do wywoływania tych efektów, to jaką tutaj Państwo by różnicę zasadniczą wskazali?
Jeśli chodzi o gatunek filmowy w ogóle, to on się ukształtował dopiero w latach 30., czyli już całkiem sporo tej historii minęło, zanim by ukierunkowano widza na to, że jak idzie na film, który ma takie zakwalifikowanie gatunkowe, a nie inne, to ma się bać. I w związku z tym powstały pewne tradycje, pewne potwory, które są używane i nadużywane niesamowicie w kinie aż do dzisiejszego dnia. Chyba najbardziej zgranym po prostu do niemożliwości potworem jest wampir, którego wszyscy mamy serdecznie dosyć, ale wciąż wstaje z tego grobu, wciąż się nie daje dobić. Zombie powstaje co prawda trochę później, zwłaszcza, że popularne się zaczyna robić dopiero w 60-tych latach tak naprawdę, ale całe mnóstwo asortymenty postaci i na przykład pewnych chwytów montażowych, jak słynne jumpscare, które się gdzieś tam w okolicach slashera zaczyna pojawiać. To są pewne konwencje, które są używane.
To może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy jakby rozumieją ten istotę tego.
Co to znaczy? Jumpscare, jump scene, taka scena, właśnie, takiego? Dokładnie coś takiego. To jest ten moment, w którym widz ma się tylko i wyłącznie przestraszyć, ale na takiej fizycznej zasadzie, że
ale widać, że pani doktor dużo horrorów oglądała, bo się w ogóle mojego przestraszenia nie przestraszyło.
Przyzwyczajność, inflacja.
Ja mam też takie pytanie. Po co właściwie te horrory oglądamy, skoro jak czytałam na jednym z blogów, według 13 oznak, że oglądamy za dużo horrorów, tych symptomów oglądania zbyt wielu horrorów jest. Boisz się lalek, do minimum ograniczasz chodzenie po domu, idąc do toalety zapalasz po drodze wszystkie światła, unikasz patrzenia w lustra, szczelnie owijasz się kołdrą, masz jakiekolwiek zwierzę, chociażby chomika, przestrzeń pod łóżkiem dla ciebie nie istnieje, nie patrzysz w okna, nie lubisz starych wind i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po co? Po co?
Czyli moglibyśmy w gruncie rzeczy odpowiedzieć też na takim gruncie myśli filmoznawczej, że przede wszystkim horror, tak jak wszystkie filmy gatunkowe, takie klasyczne, na przykład filmy typu westerny czy filmy gangsterskie, często pozwalają oswajać pewne traumy, czy mówić o pewnych problemach społecznych, o których otwarcie się nie mówi. I to w przypadku złotego wieku kina hollywoodzkiego, czy właśnie kina lat 30. może być tego typu przykładem, że pod płaszczykiem właśnie walki z potworami, walki z Frankensteinem, Draculą, Wilkołakiem, mówimy na przykład o tematach tabu, o tematach związanych z seksualnością, targnięciem się na świętość ludzkiego ciała, prawda, bo czym jest zombie na przykład, prawda, to, że postacie walczą z zombie, to, że masakrują zombie, no to jest też swego rodzaju odbiciem strachu o tą nienaruszalność ludzkiego ciała.
To wszystko przepięknie brzmi, ale czy to nie jest po prostu zwyczajne schlebianie swoim niskim gustom i takiej potrzebie człowieka oglądania, naprawdę oglądaliśmy fragmenty najpopularniejszych w ostatnich latach horrorów i tam sceny, w których kobieta ma miażdżoną głowę, wylatują jej wnętrzności, jest mielona przez jakąś rolniczą maszynę. No to są sceny, że tak powiem, codzienne w świecie horroru.
No, nic w sumie tak nas nie fascynuje, jak przemoc, jak
może
ta adrenalina
za siebie
wynikająca. Dobrze, ale chociażby myślę, że mogę mówić za spore grono widzów, których właściwie horrory fascynują i to począwszy od tych pierwszych właśnie związanych z tymi jumpscarami i drakulami, poprzez te najbardziej ekstremalne filmy gore, prawda, na przykład z lat 80. czy 90. Ja bym się w sumie jednak przychylał tezie, że kino wspaniale służy też i z jednej strony takiemu eskapizmowi, takiemu oswajaniu traum i też w pewnym sensie graniu właśnie z tą konwencją, jaką jest przemoc, bo przecież w gruncie rzeczy ze wszystkich mediów to właśnie film w najpełniejszy sposób pokazuje działanie przemocy, to funkcjonowanie przemocy. Nie bez przyczyny Michel Haneke, reżyser, który jest ekspertem od przemocy w kinie, bo kręci filmy oparte na przemocy, jest także teoretykiem przemocy, wskazuje, że w przypadku innych mediów, na przykład obrazy czy zdjęcia, my widzimy efekt przemocy. A w przypadku filmu widzimy tą przemoc w całej rozciągłości, od początku do końca. Szczególnie w przypadku horrorów, które mają eksponować te efekty tej krwawej przemocy, odrzucającej przemocy. To jest oczywiście bardzo ważne pytanie, czy horrory schlebiają gustom, czy stoi za nim coś więcej. Na pewno mają szokować, nie mogą pozostawić widza obojętnym.
pozostajemy cały czas w sferze horrorów, czyli tych filmów, które straszą nas elementami świata irracjonalnego. Ja mam pytanie do pani dr Magdaleny Kamińskiej o pewną tezę z książki. Tu może przytoczę zdanie, które wydało mi się bardzo interesujące. Za fabularne centrum opowieści niesamowite, jak pani pisze, uznaje sytuację antycudu, czyli konfliktogennej interakcji człowieka z bytem nadprzyrodzonym, która przybiera nad lub nienaturalną lub potworną formę. Jak to można rozumieć? Czy możemy tak to zdefiniować, że jednak te horrory nie tylko nas straszą, ale też jakby próbują pokazać jakąś rzeczywistość, tą ponadmaterialną, nie wiem, metafizyczną, czy tak to można zrozumieć?
Tak uważam, aczkolwiek no oczywiście nie wszystkie będą się odwoływały. Tutaj pojawiło się to rozróżnienie między thrillerem a horrorem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się przyjrzeć chociażby galerii tych potworów, które w horrorach nas straszą, one są tak naprawdę bardzo głęboko zakorzenione często w historii kultury. I odnoszą się do takich, jak powiedziałam, poważnych tematów między życiem a śmiercią. Na przykład pojawia się w nich postać szatana, której do rozrywki trudno jest zaklasyfikować w ogóle, a jej rozgrywki z ludźmi rzeczywiście przybierają czasem taką dość poważną formę. No jest cały nurt horrorów, które na przykład podejmują temat opętania. I tutaj faktycznie ta definicja antycudu jak najbardziej by pasowała. Aczkolwiek nie zawsze sprecyzowany jest jakby klasyfikacja gatunkowa tego bytu, z którym się stykamy. Czasem on jest taki rozmyty, niejasny, jak tutaj wymieniony Michael Myers chociażby, do jakiego świata by ją właściwie należało zakwalifikować. Niekoniecznie jest to widzowi potrzebne, ale owszem, czasem horror się stara opowiedzieć tą historię do końca i wyjaśnić porządek świata za pomocą horroru.
Bo to by sugerowało, że jakby ten horror, czy zadanie, jakie sobie twórcy stawiają, często właśnie jest takim zadaniem wniknięcia w pewną rzeczywistość, której nie możemy dojrzeć. Jak to się, ja powiem szczerze, za bardzo nie mogę tego sobie pogodzić z pewnym takim groteskowym wymiarem jednak koszmarów. Przyznam się, że mnie akurat horrory nie tyle nie straszą, ale bardziej śmieszą, że ta rzeczywistość, która jest pokazana, jest dla mnie taką groteskową czy karykaturalną rzeczywistością. Więc zastanawiam się, czy jakby horror jednak nie tyle pokazuje jakąś rzeczywistość nadprzyrodzoną, ile pokazuje po prostu nasze różne ziemskie niebezpieczeństwa, ubrane po prostu w coś, co wydaje się pochodzić z innego świata. Ale ten świat taki krwiożerczy, no po prostu mieści się w granicach ludzkich, niestety. Mhm.
Nie wiem, czy to nie jest jakby rozgraniczenie robione na siłę, bo jak się sięgnie do historii sztuki, obejrzy się wszystkie diabły i demony, które tańczą po portalach jakichś gotyckich katedr. One też mają ten rys groteskowy. One też są czasami śmieszne, zabawne. Upostaciowują niektóre wady człowieka, takie niekoniecznie z grubej rury, tylko drobne. I rzeczywiście to pandemonium, które tam się rozwija, jakoś się przekłada na horror ekranowy, bo jest strasznie wdzięcznym tematem do wizualizacji.
Tylko, że te obrazy piekła, diabłów i tak dalej, one miały jednak pewną wyraźną funkcję. One funkcjonowały w obszarze moralnym. Tak? One jakby były przedstawieniem kary. Czy w takim razie można, jaka czeka grzeszników, tak? Miały nakłaniać ludzi do cnotliwego życia. Czy można powiedzieć, że horror...
Moralitet,
no właśnie,
tak,
czy horror jest takim moralitetem, czy horror jest jakąś pozostałością tego, natomiast już tej głównej funkcji nie ma, no bo jednak nie idziemy do kina po to, żeby zobaczyć, a może idziemy, nie wiem, to jest pytanie do naszych specjalistów, czy idziemy do kina na horror po to, żeby zobaczyć, co nas czeka, tak, jeżeli nasze życie nie będzie cnotliwe, czy w ogóle takie oczekiwania wobec tego kina można sformułować?
Tutaj troszeczkę było to pociągnięte, jeśli chodzi o na przykład pewne konwencje związane ze slasherem i z pewną represjonowaniem seksualności, który tam jest widoczny, gdzie rzeczywiście, kiedy jakakolwiek para w slasherze oddali się po prostu w jakieś ustronie, żeby uprowadzić ze sobą seks, wiadomo, że ktoś ich zamorduje.
A co to jest ten slasher?
To jest podgatunek horroru, który ma bardzo prosty schemat, bo polega najczęściej na tym, że grupa młodych ludzi oddala się na jakieś odludzie i zostaje wymordowana przez seryjnego mordercę po kolei na coraz bardziej wymyślne sposoby. I tam widać ewidentnie, że na pierwszy ogień idą palacze, pijacy, a ludzie, którzy uprawiają seks pozamałżeński, zostaje na końcu ta ostatnia dziewczyna, która jest tą najbardziej porządną z tej całej grupy. Jej się udaje wyjść z tego obronną ręką i jeszcze najczęściej póki co chwilowo, ale zabić jednak wroga, przeciwnika, antagonistę.
Ale z tego, co kojarzę, to również postać tego oprawcy jest sprofilowana, bo ja kojarzę, że jest to zazwyczaj jakiś rolnik amerykański, że to jest jakaś grupa młodzieży, która jedzie samochodem, przyjeżdża koło jakiegoś odludnego domostwa i tam najczęściej psuje im się ten samochód i stamtąd wyłania się właśnie, no, chyba teksańska masakra, tak, jest zbudowana na czymś takim, Smakosz chyba, tak?
Owszem, ten wątek się przewija, no to jest najczęściej rodzina, która gdzieś tam mieszka na odludziu i wiążą ich bardzo dziwne więzy rodzinne z kazirodztwem włącznie, w związku z czym oni są troszeczkę, coś jest z nimi nie tak, więc to też jakby jest elementem moralitetowym w tej całej historii.
Trochę zaczęłam się bać, ale jednak pójdźmy w to dalej. Jaki jest profil takiej osoby, takiej głównego sprawcy zła w takim horrorze? Uda nam się stworzyć taki profil? Marcin Pigula.
Gdybyśmy skoncentrowali się na tej formule slasherów, to tak jak pani doktor wspomniała, z jednej strony mamy człowieka, który jest ofiarą troszeczkę własnej rodziny właśnie przez te stosunki kazirodcze, czy przez jakiekolwiek formy molestowania czy traum. Tak, patologię z dzieciństwa. To po pierwsze. Z drugiej strony, no może to być jak koszmar z ulicy Wiązów, prawda? Czyli morderca, który został ukarany przez zbiorowość, właściwie został spalony żywcem za swoje zbrodnie, po czym jego duch w postaci demona powraca do naszego świata i właśnie w snach prześladując nastolatków, którzy też mają troszeczkę na sumieniu, prawda, właśnie takimi grzeszkami młodzieńczości, czyli są palaczami, uprawiają taki pozamałżeński seks i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy mamy takie te dwa główne porządki, czyli mamy z jednej strony seryjnego mordercę, człowieka, który... no, podnosi rękę na ludzkie ciało, na przykład Leatherface z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, który obdziera swoje ofiary ze skóry, właśnie tworzy takie maski ze skóry, a z drugiej strony właśnie taki demon, czyli ktoś, kto jest jeszcze potężniejszym właściwie rodzajem diabła i gnębi tych nieszczęsnych ludzi.
Ale na przykład klasyk American Psycho, to jest z kolei thriller, tak? I w tym momencie możemy powiedzieć, że jednak ta osoba głównego bohatera, no też daleko jest, odbiega od normalności.
Ja bym jeszcze chciał, żebyśmy na chwilę zostali przy horrorach, żebyśmy do tych thrillerów nie przechodzili. I chciałbym zapytać o strach czy lęk, o tą reakcję widza, którą dobry horror powinien wzbudzić. Czy jest to reakcja, jaki jest status tej reakcji? Czy to jest lęk egzystencjalny, czy lęk fizjologiczny? Ja tutaj odnoszę się znów do książki pani dr Magdaleny Kamińskiej, gdzie pisze pani o tym, że horror ma wzbudzić właśnie rodzaj takiego lęku głębszego, egzystencjalnego. Natomiast oglądając właśnie różne horrory i patrząc na te efekty strachu, wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest tak, że ten strach ma takie fizjologiczne podłoże, że po prostu jesteśmy przerażeni, zwłaszcza współcześnie w tych horrorach, różnymi formami masakry, tak jak właśnie w tym wspomnianym filmie, gdzie właśnie różne przykłady tych przypadkowych jakby zdarzeń czy niebezpiecznych zdarzeń, to ma wzbudzić u nas taki lęk jakby, no, można powiedzieć, podstawowy, fizjologiczny bardziej. Jakby pani się odniosła do tego? Czy to jest egzystencja, czy bardziej to jest kwestia takiej fizjologii, na tym bazują horrory?
Niektórzy filmoznawcy, na przykład Noel Carroll, stali na takim stanowisku, że w ogóle należy to rozdzielić. W związku z czym to, o czym pani mówi, czyli dużo, dużo przemocy, gore, przemoc, cielesny horror, nie wzbudza strachu, tylko wzbudza wstręt.
No właśnie, może to jest dobre pojęcie.
To jest zupełnie inne doznanie niż strach, który pojawia się na przykład w filmach, które operują znacznie bardziej takimi wysublimowanymi środkami wyrazu, gdzie rzeczywiście tej przemocy w ogóle nie widać. W ogóle, natomiast jest wykreowana odpowiednio straszna atmosfera. No i to są dwie poetyki horroru, które się ze sobą zderzają, splatają i wchodzą w różne korelacje ze sobą. Natomiast można by się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście takie horrory, od których jest nam niedobrze, a nie boimy się, są czymś osobnym, są jakby może podgatunkiem. Aczkolwiek można zadać też pytanie, czy to nie jest właśnie strach egzystencjalny również, który odnosi się do uszkodzenia naszego ciała. Do tego, co strasznego można z naszym ciałem za pomocą prostych narzędzi w sumie zrobić i jak będziemy później musieli z tym żyć. To jest strach chyba o wymiarze większym niż faktycznie jakiś taki doraźny...
No tak, ale to jest raczej coś, o czym nie myślimy, czego nie zgłębiamy. Tak jak na przykład, nie wiem, boimy się pająków czy myszy. No tak, to są rodzaje lęków, no, nad którymi można zapanować przecież, ale które są jakby niezależne od naszej psychiki, czy od... nie mają jakby takiego głębszego, myślę, w sensie filozoficznym podłoża, ale myślę, że to jest właśnie to ciekawe rozróżnienie. Wracając do mojego pierwszego pytania, bo czy nie jest tak, że właśnie z rozwojem kina grozy, horroru, właśnie ten lęk taki fizjologiczny, ten wstręt zaczyna dominować. Że mało jest filmów, które, tak jak się przypomina, właśnie te ekspresjonistyczne filmy, Drakule na przykład, Nosferatu, że one właśnie operują takim niepokojem, nazwać to może metafizycznym. Natomiast dzisiaj w gruncie rzeczy te filmy zaczynają taką nagą przemocą i takim wstrętem epatować.
Rzeźnią ten wielki boom na cielesny horror to się zaczął w momencie, kiedy pojawiają się VHS-y, ponieważ wcześniej, kiedy horror był tylko kinowy, cenzura na to po prostu nie pozwalała. I jako pierwszy rozwinęła się właśnie ta poetyka, ten nurt klimatycznego, powiedzmy, horroru.
Ale musiało być na to widocznie zapotrzebowanie, prawda?
Początkowo było. Natomiast owszem, one są dzisiaj kontynuowane, ale nie powiedziałabym, że one całkowicie zdominowały to, co się w horrorze dzieje. Z prostego powodu. Tak naprawdę te horrory, które dobrze eksploatują ludzki wstręt, wymagają dużo pieniędzy, bo wymagają efektów specjalnych. Natomiast horror klimatyczny można wykreować za bardzo, bardzo małe pieniążki.
Czyli potrzebny jest pomysł i talent reżysera, żeby taki film zrobić.
To ja może teraz taką, może pozytywną dla fanów horroru przytoczę informację. Naukowcy z Uniwersytetu Coventry pobrali próbki krwi od ochotników przed, w trakcie i po zakończeniu horroru. I w artykule opublikowanym w czasopiśmie Stres podano, że u widzów wzrósł poziom białych krwinek, co zwykle dzieje się w odpowiedzi na infekcję. Czyli oglądając horror, wyzwalamy reakcję walki lub ucieczki, a to stymuluje, uwaga, produkcję mobilizującej układ odpornościowy adrenaliny.
Czyli są pozytywy.
Czyli są
a może
pozytywy.
Tą pozytywną informacją zakończmy pierwszą część naszej audycji. Wysłuchajmy teraz muzyki i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę o kinie grozy.
Arsenał Kultury.
To był utwór zespołu 1984 pod tytułem Całe Miasto Śpi. Myślę, że nie całe miasto śpi, a część tego miasta słucha naszej audycji o filmach grozy, o horrorach, thrillerach. Rozmawialiśmy o horrorach, gdzie strach, lęk wzbudzany jest przez interwencję nie z tego świata. Porozmawiajmy też o thrillerach, o dreszczowcach, które no jakby ten strach, przerażenie budzą poprzez rzeczywistość, poprzez ukazanie odpowiedniej rzeczywistości, w której żyjemy. I przyznam się, że ten rodzaj filmów bardziej mnie przeraża, czy jakby tutaj działa na mnie przynajmniej. Taki film, który wydaje mi się najbardziej przerażający, a który opowiada o realiach, no, które można sobie wyobrazić. To jest film rosyjskiego reżysera Aleksieja Bałabanowa, Gruz 200, Ładunek 200 z 2007 roku. Zupełnie przerażająca opowieść o mieście Lenińsk, o takim jakby późnym komunizmie w Związku Radzieckim, który no, na mnie działa o wiele mocniej niż właśnie takie horrory, które często wydają mi się bardzo, bardzo groteskowe. Czy zgodzilibyście się Państwo z taką opinią, że te filmy rzeczywiście są bardziej mocne często?
Zgadzam
się. Pan Marcin Pigulak.
W teorii filmoznawczej jest takie przekonanie odnośnie stosunku widza do przemocy we filmie, że właściwie widz czuje się komfortowo w przypadku trzech sytuacji. Czyli z jednej strony, jeżeli następuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy rzeczywistością filmu a naszą rzeczywistością, czyli na przykład Robocop, prawda, zabijający w przyszłości przeciwników. W drugim przypadku, kiedy zło jest tak potężne, że trzeba z nim walczyć, trzeba go zwalczać, typu właśnie naziści czy jakaś inwazja zombie. W trzecim wypadku, kiedy wprowadza się do tej przemocy elementy komizmu, tak zwany śmieszny, na przykład Tarantino i jego dialogi na przykład. Przypadek Ładunku 200 jest bardzo specyficzny, jest właściwie doskonałym przykładem, bo pokazuje rzeczywistość, od której właściwie nie ma ucieczki. Mamy poczucie, że my w takiej rzeczywistości jednak szczególnie Rosjanie żyliśmy i chyba w tym sensie te filmy są tym bardziej przerażające, że pozostawiają troszeczkę widza w poczuciu bezsilności wobec zła. Z pytaniem, co w takim świecie przepełnionym okrucieństwem i złem może zrobić człowiek, który właściwie ze swoimi morałami, z dobrocią właściwie nie ma żadnych szans. Oprawcy są potężniejsi, są liczniejsi, prawda? I w tym wypadku widz właściwie ma wyjść z kina, no, skołowany właściwie troszeczkę w ramach takiego pytania, co ta rzeczywistość, do której wychodzi z kina, ze sobą prezentuje. Czy tak jest także poza ekranem? Jak ta rzeczywistość funkcjonuje w jego świecie?
Takim kontynuatorem wydaje się Ładunku w pewnym sensie, jak ja widziałam Ładunek, a potem oglądałam filmy Smarzowskiego, to właśnie jest kino Smarzowskiego, które też opisuje tą naszą polską rzeczywistość, już nie powiedzmy tak odległą jak Rosja, jednak Ładunek opowiada o pewnym zdegenerowaniu przez system ideologii komunistycznej, a tutaj mamy rzeczywistość, tu i teraz. I Smarzowski takim autorem horrorów jest w takim razie, można by to tak określić?
Może nie horrorów, ale rzeczywiście Smarzowski bardzo mocno uplasował się w polskiej półce eksploatacji tego nurtu kina, którym zajmował się na przykład i zajmuje się Michel Haneke, prawda? Czyli pokazaniu tej rzeczywistości bez jakichkolwiek upiększeń, to właściwie nie, nawet urządzę go słowa, do zmaksymalizowanej przemocy, bo tak należałoby to przedstawić. Smarzowski jest w sumie wyjątkowo okrutny, bo on sięga w przeszłość, czyli do mzły, sięga do teraźniejszości, bo jednak gdybyśmy zestawili drogówkę, prawda, czy pod mocnym aniołem, prawda, to też widać, że on koncentruje się w sumie na problemach uniwersalnych, że te pytania o polskość i tą rzeczywistość, w której my żyjemy, ona nie odnosi się do tu i teraz, do pewnego konkretnego nurta, jest o wiele bardziej ukryta w naszej mentalności, w naszym sposobie myślenia.
Czyli jeśli mówimy o Smarzowskim i na przykład wspomnimy film Wołyń, to można powiedzieć, że takie elementy horroru zostały przez Smarzowskiego wykorzystane po to, żeby ten film był bardziej czy nośny, czy przerażający, czy mówił dobitniej, czy mówił właściwie prościej w pewnym sensie, bo mocnym językiem obrazu o historii?
Tak, uważam, że jak najbardziej. Jest chyba w tym pewna strategia twórcza, która polega na utrzymaniu kamery na momencie przemocy, na przykład obdzieraniu ze skóry, rozrywaniu końmi. Kamera stoi i każe nam, widzom, się temu przyglądać. To jest w sumie potęga medium kinowego, że my jako widzowie, oczywiście możemy wypisać się z tego seansu poprzez przymknięcie oczu, ale jednak kamera jest nieruchomo i kamera nam każe mówić, patrz jak to wygląda, patrz jak to funkcjonuje, zmierz się ze swoimi emocjami, zmierz się ze swoimi odczuciami. Więc w tym wypadku taka eksploatacja przemocy, właściwie do posunięta do skrajności, ma, podejrzewam, wywołać nie tylko obrzydzenie u widza, bo to jest zbyt proste i płytkie odczucie, ale też swego rodzaju, myślę, że katarzis, czyli właściwie pytanie, kim my jesteśmy, czy nam to sprawia przyjemność i właściwie dlaczego takie sceny oglądamy. To jest właściwie taka głębsza refleksja o funkcjonowaniu kina. Po co jest nam to kino i po co jest ta przemoc? Czy jest tylko do pokazania, czy do czegoś głębiej?
Teraz takim filmem, który od samego początku zebrał właściwie cięgi, jeśli chodzi o zdanie krytyków, to naprawdę nie zostawili na nim suchej nitki, a od razu zarobił mnóstwo kasy, że tak powiem, i ma świetną oglądalność, to jest film Patryka Wegi, Botox, który też epatuje bardzo mocnymi scenami. Ja słyszałam, że tam nie ma seansu, żeby jedna, dwie osoby nie zemdlały. Czyli poprzez tą formę, poprzez te narzędzia, które daje, albo inaczej wypracował horror, nawet ten krwisty, nawet te teksańskie piły i masakry, to one są w pewnym sensie używane do jednak mówienia o czymś ważniejszym.
Przyciągania uwagi. To jest bardzo stara koncepcja atrakcji, która się wywodzi jeszcze z formalistów radzieckich, wykreowana przez niekiego Sergiusza Eisensteina w trylogii rewolucyjnej, gdzie on to po prostu eksperymentalnie na ludziach pokazał, że rozbijane w dużym detalu okulary i krew sądząca się z wybitego oka, to jest coś, na co chcemy patrzeć z jakiegoś powodu. Ale to, co chciałam powiedzieć, tutaj jest pewnego rodzaju pułapka, dlatego że właśnie na gruncie horroru, zwłaszcza lat 70., 80., to bardzo dobrze widać. Chcemy poczuć na sobie jakby ten lęk, chcemy poczuć, że coś nam zagraża, chcemy sprawdzić, czy wytrzymamy tą przemoc, jakie są nasze reakcje. Ale za pomocą pewnych sztuczek montażowych problem polega na tym, że są stosowane takie zabiegi, dzięki którym, nawet jeżeli generalnie kibicujemy bohaterom pozytywnym, możemy się przez chwilę poczuć antagonistą. W kinie, które pokazuje przemoc, co widać chociażby w słynnej scenie pod prysznicem z Psychozy Hitchcocka, a przez chwilę widzimy kobietę z perspektywy człowieka, który ją zarzy na tym nożem. I tutaj psychoanalityczni, na przykład zorientowani teoretycy filmu, mieli używanie, dlatego że mogli pokazać, że film pokazujący przemoc i dokonywanie tej przemocy w sposób bardzo brutalny, nawet jeżeli koniec końców wychodzimy zidentyfikowani z ofiarą, daje nam momenty mignięcia, błyśnięcia po prostu okiem z perspektywy mordercy. I możemy tą perspektywę zmieniać, ponieważ patrzymy raz na kata oczami ofiary, a raz na ofiarę oczami kata i razy zwracać uwagę na takie momenty w filmach, które pokazują, posługują się tym chwytem związanym z przemocą.
Czyli film grozy, horror, thriller ustawia nas w roli kata, w roli ofiary, także jakby robi trochę, można powiedzieć, manipuluje też naszym nastawieniem.
Daje nam wybór. Już nie ma tego moralitetu, o który pytaliśmy, nie? Tylko jest właściwie taki wybór prosty.
Daje nam odczuć, daje nam przeżyć i daje nam uwolnić swojego małego wewnętrznego kata, o którym nie chcemy pamiętać i o którym nie chcemy słyszeć.
No, to jest pytanie, czy jakby ten wewnętrzny kat rzeczywiście w nas istnieje, tak? Albo czy filmy grozy, może, czy horrory, tutaj wracam do tego wątku, który w pierwszej części omawialiśmy, czy one właśnie trochę nie służą takiemu nakręcaniu tego kata, to znaczy myślę sobie o tym, czy pewnym elementem, czy konsekwencją oglądania filmów grozy, zwłaszcza u widzów młodszych na przykład, nie jest takie jakby wchodzenie w ten świat, nie jest gubienie czy tępienie wrażliwości. Czy takie niebezpieczeństwo może czyhać na osoby oglądające horrory, czy jakby zbyt może intensywnie te horrory
zgubiające? To są jak zwykle dwie szkoły. Albo przejmiemy to zachowanie, zaczniemy je naśladować, tylko że to będzie bardzo, bardzo trudne, bo w życiu się tak człowieka nie morduje jak na ekranie. To wygląda zupełnie inaczej, co możemy sobie pooglądać na YouTubie, oglądając prawdziwe wydarzenia na przykład. Albo też być może to zadziała jak wentyl i uwolnimy z siebie trochę napięcia i nie będziemy już chcieli tego realizować. Profesor Marek Hendrykowski w swoim czasie napisał fajną książkę na temat przemocy w filmie i tam była postawiona teza, że największym złem, jakie czyni film, jeśli chodzi o temat przemocy, jest estetyzacja jej. I tu już może proszę rozwinieć się, to nam szkodzi.
To może wróćmy do, bo to jest, myślę, ciekawy problem. Ja oglądając fragmenty filmu Wołyń, właśnie te, o których tutaj pan Marcin Pigulek wspomniał, właśnie to rozrywanie końmi, miałem wrażenie, że to jest bawienie, stosowanie pewnych efektów formalnych, to znaczy jakby najpierw wyciszenie, potem nagłe eskalowanie przemocy, zmuszanie nas do tego, żebyśmy się na to patrzyli, że to są w gruncie rzeczy zabiegi formalne, tak, że to jest właśnie taka estetyzacja. Mimo że tej przemocy jest wiele, ale ona jest ujęta w pewne reguły estetyczne.
Tak, jak najbardziej. Zresztą Smarzowski jest reżyserem niesamowicie doświadczonym, który umie operować formą i umie też, widzem, no powiedzmy sobie wprost, manipulować, ale kino w sumie jest jednak jakimś formą manipulacji widzem. Ale tak jak pani doktor wspomniała, że rzeczywiście kwestia estetyzacji przemocy jest bardzo poważną sprawą odnośnie kina, które nim operuje, bo w gruncie rzeczy no, klucz tkwi też w intencji twórców, bo gdybyśmy cofnęli się na przykład do lat 60., kiedy zniesiono w Stanach Zjednoczonych kodeks Hajsa, który w pewnym sensie regulował, cenzurował kino, czyli uniemożliwiał pokazywanie szczególnie krwawych scen. I do kin weszły takie filmy jak na przykład Bonnie i Clyde, Pena czy Dzika Banda. Okazywałoby się, że teoretycznie na przykład reżyser Dzikiej Bandy, Sam Peckinpah, miał na celu pokazanie takiej ultraprzemocy, czyli podkreślenie jej w takim stopniu za pomocą slow-mo, za pomocą squipów, czyli tych wybuchających woreczków z krwią, trupach padających dziesiątkami, żeby zaszokować ówczesną widownię. Widownię, która znała wojnę w Wietnamie, zabójstwo Kennedy'ego, zamieszki społeczne. I on stwierdził, że poprzez podkręcenie tej przemocy, poprzez jej estetyzację, ten balet śmierci w rytmie slow-mo, on zaszokuje ludzi, że oni się zatrzymają i powiedzą, że co my robimy ze sobą. No i okazało się, że nie udało mu się, że film stał się kultowy właśnie z powodu przemocy, że ta fascynacja tą przemocą wpłynęła na reżyserów, którzy na przykład w kinie lat 70. dali upust tym swoim fascynacjom. Martin Scorsese, Brian De Palma, Coppola, a w latach 90. Quentin Tarantino, oni rzeczywiście pociągnęli tą przemoc w stronę właśnie takiej estetyzacji, w stronę baletu śmierci, spektaklu śmierci, w których ona jest tak nierzeczywista, że wręcz ironiczna, często pastiszowana, ale rzeczywiście skąpana we krwi.
No więc właśnie, bo tutaj dochodzimy do ciekawych, myślę, konkluzji, że uwolnienie tego rodzaju, tego gatunku spod pewnych ograniczeń, które jednak kodeks wspomniany powodował, to miało takie konsekwencje, że estetyzacja jeszcze bardziej została zintensyfikowana, że jednak te rzeczy, które trzeba było jakoś inaczej, w inny sposób opowiedzieć, tą grozę, którą trzeba było nie poprzez krew, nie poprzez różne efekty wywoływać, ona była bardziej przejmująca i może jakby prowokowała do głębszych pytań. Czy tak nie jest? Czy jakby te zabiegi, czy odrzucenie kontekstu Hayesa i właśnie jakby uwolnienie, można powiedzieć, kina nie spowodowało paradoksalnie, że to kino, między innymi w filmach grozy, ono jakby uległo pewnemu spłaszczeniu.
Myślę, że to jest mocny i często rzeczywiście poważny zarzut, bo kino Hollywoodu lat 30. było rzeczywiście, czy 40. było kinem, które operowało metaforą, czyli pokazywało sceny śmierci w sposób taki, żeby nie pokazać samej śmierci, ale opowiedzieć o niej na przykład w sposób poetycki, prawda? Mamy to w Człowieku z blizną, mamy to w Dokach Nowego Jorku z lat 20. Tych filmów można by wymieniać dziesiątkami, to byłyby też arcydzieła kina. Rzeczywiście, zniesienie tego kodeksu spowodowało, że kino stało się po prostu bezpośrednie, że pokazanie śmierci na ekranie nie jest żadnym problemem. Oczywiście część twórców uciekła z takiej estetyzacji i to jest pewna jedna strategia twórcza, którą stosowano. To nie znaczy, że jest to dla kina typowa i powszechna poetyka, bo na przykład chociażby Stanley Kubrick w swojej Mechanicznej pomarańczy z 1971 roku opowiada o ultraprzemocy, ale opowiada w sposób, który też jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju moralitetem, też mającym pokazać, do czego prowadzi ta przemoc. On się opiera w sumie na oryginale literackim, który jest krytyką ówczesnego społeczeństwa. Co ciekawe, ten film Kubricka w Wielkiej Brytanii został zakazany i został zdjęty na jego prośbę, bo on został bardzo źle odebrany przez tamto społeczeństwo. On został takim kinem popularnym, który oglądali wszyscy i się rzeczywiście zaczęli pasjonować wręcz tymi zbrodniami czy gwałtami popełnianymi przez głównych bohaterów. Ale w ramach tego kina artystycznego ten Kubrick ze swoją Mechaniczną pomarańczą cały czas funkcjonował i opowiadał o przemocy jednak w inny sposób i bardziej inscenizacyjny. U Kubricka nie ma na przykład krwi, a mimo wszystko odnosi się do tej ultraprzemocy. Więc tych strategii z pewnością jest wiele, także można by wymieniać różne tego typu strategie. Z pewnością fontanny krwi właśnie od Scorsese do Tarantino są najbardziej wyrazistym przykładem w kinie.
A jaki jest Państwa stosunek do takiego zjawiska pewnego odwrócenia ról? Bo do tej pory mieliśmy przez długi czas, mieliśmy Frankensteina, zombie, wampiry jako postacie negatywne. Od jakiegoś czasu mamy seriale, mamy filmy, w których to wampiry nagle stają się idolami nastolatek, nagle dziewczynki się podkochują w wampirach, czytają literaturę, w tym to wampir jest postacią romantyczną, w końcu nie aż taką złą, trochę tam kogoś podgryzie, jakąś krew wypije, ale bez przesady. Takie odwrócenie ról. Mamy też taką przecież sytuację w świecie nam współczesnym, kiedy to zbrodniarze, czy powiedzmy jakiś seryjni mordercy, myślę, że w Stanach to jest taka już bardziej znana rzecz, są jakimiś też idolami. Piszą książki, tak?
Owszem. No jest taka zasada trochę uliczna, łobuz kocha najmocniej. Różnie jest wyjaśniany jakby ten fenomen, zwłaszcza w odniesieniu do seryjnych morderców, na przykład typu naszego niedawno zwolnionego, obecnie zamieszkałego, zdaje się, w Gostynie człowieka, którego też kobiety pisywały listy miłosne, jedna nawet za niego wyszła. Nie jestem psychologiem, z czego to jakby tutaj wynika. Natomiast jeśli chodzi o postaci fantastyczne w rodzaju wampirów, no to oczywiście, ponieważ...
Ale tego przedtem chyba nie było, nie? Zawsze
tak
było
naprawdę,
tak.
Trochę o tym napisałam w książce, że pierwszym wampirem był tak naprawdę Lord Byron i jego bohater romantyczny, który był bardzo, bardzo atrakcyjny dla kobiet od samego początku. Po trosze wynika to, że jest zły, jakby wynika z pewnych jego złych przeżyć z przeszłości. Kobiety się lubią nad takimi pokrzywdzonymi pochylać i próbować jakoś wyprowadzić na prostą. Potem dopiero doszedł mu ten element wysysania krwi, natomiast on kobiety traktował w taki sposób, że właściwie bez wysysania krwi dosyć im robił wiatrak z życia. W związku z czym to jest dosyć mocno tak naprawdę w literaturze też melodramatycznej zakorzeniony motyw, tak? Pozornie zły mężczyzna, który gdzieś tam wewnątrz ma nutkę dobra i powinien spotkać tą jedyną, żeby ona go naprawiła i wydobyła.
Ale zdaje się, że ten moment, w którym możemy sobie wybrać, po której jesteśmy stronie, czy po stronie ofiary, czy po stronie oprawcy, już bardziej się przechyla na tą stronę bycia po stronie oprawcy.
Każdy kat jest ofiarą.
To tak? Skoro wróciliśmy już do horroru, jeszcze chciałbym jedno pytanie pani Magdzie zadać. Też jakby odnoszące się do książki i do pewnej tezy, którą się zastanawiałem. Pisze pani tak. Filmowi Grozy udało się ocalić funkcję i formę tradycyjnej opowieści niesamowitej, przenosząc ją przez wzburzone wody sekularyzowanego XX wieku. To znaczyłoby, ja to tak rozumiem, nie wiem czy dobrze, że pewien element traktowania poważnie świata nadprzyrodzonego, duchowości właśnie w tych filmach grozy, w tych horrorach pozostał. A czy nie jest raczej tak, że te filmy są właśnie takim świadectwem sekularyzacji, że one jakby zmieniają tą duchowość, świat nadprzyrodzony w coś, co można powiedzieć jest bardziej rozrywką, co właśnie jest w wkracza w taką sferę fizjologii.
No pewnie, że można to tak odebrać, dlatego że no, nie jest to traktowane z dostateczną powagą, która nam się bardzo mocno kojarzy z tą sferą nadprzyrodzoną tak w ogóle. Natomiast trzeba pamiętać, że mieliśmy w tym kraju kilkadziesiąt lat ustroju zwanego PRL-em, który bardzo, bardzo źle na przykład traktował wszelkie tematy nadprzyrodzone z góry. W związku z czym do takich arcydzieł skądinąd polskiego kina jak Matka Joanna musiał być mocno dodany ten akcent, który jakkolwiek ruguje tam obecność jakiegokolwiek elementu nadprzyrodzonego, czy to diabła, czy to Boga, czy to anioła, czy kogo w związku z czym chyba ten temat był traktowany jako drażliwy i to możemy potraktować na dowód, że coś w tym jest. Ale ja sięgam tak naprawdę niekoniecznie do rzeczy związanych z religią, z teologią, z bardzo poważnymi zagadnieniami, tylko raczej właśnie do czegoś, co było przed i wiązało się z wyobrażeniami takimi bardzo wernakularnymi, ludowymi na temat rozmaitych miejsc, w których krzyżuje się nasz świat z tamtym. I to niekoniecznie było ortodoksyjne.
Myślę, że to pytanie może tak trochę być jako puenta naszej rozmowy, czyli...
A czy ja mogę spuentować?
Bardzo proszę.
I to świętym Pawłem? Bo święty Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Także myślę, że oglądanie horrorów też można do tego gatunku zaliczyć, która nie zawsze przynosi korzyść.
Rozmawialiśmy o horrorach, o thrillerach, a naszymi gośćmi byli pani dr Magdalena Kamińska i pan Marcin Pigulak. Bardzo dziękujemy za udział, a prowadzili Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgorlewska, program realizował Mariusz Siuda. Widzimy się za tydzień w Arsenale Kultury po 19:00.